co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Krzysztof Bałuk, dzień dobry. Dziś mamy ochłodzenie, urlopowicze nie są zadowoleni, ale najbliższy weekend zapowiada się ciepły i słoneczny, więc mam kilka interesujących propozycji.
My jako oddział Zielonogórski PTTK.
Beata Musiałowska, przewodnik turystyczny PTTK.
Organizacja pozarządowa, która właśnie zajmuje się turystyką, krajoznawstwem. Mamy szereg takich propozycji.
Jak ktoś chce indywidualnie sobie wybrać się na weekend, to z jakich materiałów korzystać? Jakich państwo materiały polecają, jeżeli chodzi o znalezienie takich fajnych miejsc w naszym regionie?
Na szczęście tych materiałów jest dosyć dużo, ponieważ zarówno nasza strona internetowa, gdzie są już właśnie też gotowe propozycje wyjazdów, bogate w wrażenia krajoznawcze, ale też i historyczne, kulturoznawstwo, szereg szlaków, które odwiedzamy wędrując, ponieważ szlak częstokroć kojarzy nam się z wędrówką pieszą bądź rowerową, natomiast są też na przykład szlaki rzemiosła, lubuskie regionalne, szlaki kulinarne, kulturowe, krajoznawcze, przyrodnicze. Mamy bardzo dużo rezerwatów przyrody, w związku z tym jest tego dosyć sporo i siłą rzeczy szukamy tych informacji właśnie na stronach PTTK, ale także na stronach Lubuskiego Konserwatora Zabytków, o czym nie wszyscy pamiętają. Tam jest bardzo dużo informacji i takich fachowych, sporządzanych przez profesjonalistów w poszczególnych dziedzinach, gdzie można sobie coś ciekawego doczytać, ale też jest na przykład strona Lubuskiej Organizacji Turystycznej. Coraz więcej stowarzyszeń ma swoje strony, chociażby jak Stowarzyszenie w Drożkowie, bardzo ciekawie prowadzone, ale nie tylko, jest ich o wiele, wiele więcej. Urzędy poszczególne. Dobrze jest też przed planowaniem indywidualnej takiej wyprawy wcześniej zadzwonić do urzędu miejscowości, którą byśmy chcieli zwiedzać. Być może dostaniemy też tam jakieś folderki, bo nie wszystkie informacje są na stronach internetowych, jest ich bardzo dużo, są bardzo ciekawe, ale chociażby w Otyniu jest strona internetowa parafii, gdzie można sobie wirtualnie obejrzeć kościół zabytkowy z figurką Matki Bożej słynącej łaskami. W ogóle Otyn jest bardzo ciekawą miejscowością. Odzyskał swoje prawa miejskie, które miał już w XIV wieku. W związku z tym też zachęcam do zwiedzania. Ale wracając do tych informacji na temat pozyskiwania wiedzy, gdzie pojechać i co zobaczyć, to też jest w wydawnictwach regionalnych bardzo, bardzo wiele takich informacji.
Opisów o tym.
To się oczywiście wszystko zmienia, wszystko przybywa dużo atrakcji. Ale niektóre niestety przechodzą do historii, ale na pewno dobrze jest też korzystać z map, oczywiście satelitarnych, z komórki, ale też tradycyjnych, ponieważ no, jestem trochę taką tradycjonalistką i polecam korzystanie z map tradycyjnych, bo nie wszędzie mamy zasięg. Bywa, że komórka się rozładuje,
Mapa jest. Ale w Niemczech na przykład, tuż za naszą zachodnią granicą, w tych turystycznych, malutkich miejscowościach, najczęściej przed miejscowością jest tablica i tam można sobie po prostu, na tej tablicy są półki, można sobie wziąć informacje o danym terenie. U nas jeszcze takiej możliwości dla turystów nie widziałem. Być może będzie w perspektywie kiedyś coś takiego.
Na pewno, bo wiele organizacji, stowarzyszeń czy włodarzy poszczególnych miejscowości, które mają swoje atrakcje, już stara się to realizować, ale rzeczywiście nie jest to nagminne, że tak powiem.
A dzisiaj, czy są jeszcze szlaki dobrze usytuowane? Bo jak pani powiedziała, że często ludzie biorą po prostu smartfona i wbijają trasę, idą według telefonu. A są jeszcze szlaki dobrze wyznaczone, takie, którymi możemy się posługiwać i iść na przykład od punktu A do punktu B?
Tak, oczywiście. szlaki turystyczne są oznakowane w miarę sukcesywnie, aczkolwiek no w tej chwili jest to już dosyć znaczny koszt i przy sporej ich ilości trudno jest nadążyć, że tak powiem, z sukcesywnym odnawianiem, tym bardziej, że jest prowadzonych szereg inwestycji, zresztą widać to na każdym kroku, zmieniają się chociażby miejsca, gdzie te znaki były usytuowane, typu powiedzmy jakieś lampy przydrożne, czy drzewa, czy inne miejsca. I tu też prosilibyśmy słuchaczy o informacje na temat ewentualnych ubytków takich szlaków, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego kontrolować, a bardzo byśmy chcieli, żeby te szlaki były bezpieczne, żeby wędrowanie po nich dawało pełen komfort. My mamy na swojej stronie internetowej właśnie już gotowych, takich opracowanych 10 wycieczek o długości od 5 do 16 kilometrów, także w zależności od możliwości fizycznych zwiedzających można je pokonywać. Większość z nich jest przyjezdna także dla rowerów. Przy dużej ilości ścieżek rowerowych jest to naprawdę dużą przyjemnością. My staraliśmy się opisać w miarę dokładnie dwa szlaki. Jeden szlak to jest szlak rezerwatów przyrody, zwany też dużą pętlą zielonogórską, ponieważ wokół Zielonej Góry się przemieszcza, ale też można się nim przemieszczać, ale też bardzo dużo ciekawych rzeczy zobaczyć. Drugi odcinek to jest część szlaku koloru czerwonego, kulturowy szlak wina, miodu i rzemiosła. Także można na tej stronie sobie poszukać. Ja jeszcze tylko dodam, że szlak pieszy jest oznakowany w taki sposób, że są na drzewach czy innych miejscach takie prostokąciki, gdzie w środku jest znaczek szlaku, po którym wędrujemy, czyli czerwony, niebieski, zielony. Natomiast nad nim i pod nim są dwa białe paski po to, żeby był on lepiej widoczny dla turysty.
A czy jest szansa na cyfryzację? Czy będzie na przykład pojawi się PTTK w skali kraju, stworzy aplikację i na tej aplikacji będzie można sobie oprócz tego, że znaleźć szlak, to jeszcze będą opisy tego miejsca, przez które przechodzimy. Przewidujecie Państwo to w jakiejś perspektywie?
Oczywiście. Dążymy do tego, żeby wędrując po tym szlaku można było na bieżąco przeczytać, dowiedzieć się, co w danym miejscu jest i co jest ciekawego po drodze. Z tym, że no, na razie jeszcze jesteśmy na etapie zamieszczania map i przejścia z kartką papieru, że tak powiem, bądź aplikacją w komórce. No niestety jeszcze trzeba to przeczytać, ale myślę, że jest to kwestia opracowania takich informacji. Są już strony internetowe, na których można taką informację zasięgnąć, ale jeszcze jest to w opracowaniu po prostu.
Planowa na najbliższy weekend, gdzie ewentualnie można by w okolicach Zielonej Góry wybrać się. No, można pewną odległość, bo wielu ludzi jest zmotoryzowanych, to nie jest żaden problem. Gdzie można by się wybrać, tak uwzględniając ten fakt, że jest taka, a nie inna pogoda i miejsce, które no, jeszcze przez takich powszechnie nie jest odkryte, tak można powiedzieć, a jest interesujące i ciekawe.
Oczywiście. Ja jestem zauroczona, że tak powiem, miejscowościami w okolicach Klenicy czy Biechowa. Można tutaj sobie zorganizować bardzo fajną wycieczkę, zarówno rowerową, jak i samochodem. Dodam jeszcze tylko, że poza tym, że możemy wędrować własnym środkiem lokomocji, to jeszcze możemy też wędrować komunikacją powiatową. No i oczywiście PKP, PKS, tylko należy dobrze sprawdzić, czy kursują one w sobotę bądź w niedzielę, ewentualnie święta, bo no, nie zawsze ten dojazd jest taki wygodny. ale można. I na przykład bym zaproponowała dwie takie wycieczki, jeżeli można.
Bardzo proszę.
Jedna to będzie wyjazd Zielonej Góry przez Sulechów czy Biechów, Klenice i powrót będzie przez prom w Milsku. Natomiast jeżeli prom będzie nieczynny, bo tak też się zdarza, to proponuję pojechać do Konotopu i później wrócić przez Nową Sól. O może nieco mniejszym zasięgu, zakresie, ale też i dla wytrawnych rowerzystów będzie ona do zaakceptowania, tym bardziej, że z Nowej Soli do Konotopu, dalej do Kolska, szlakiem dawnym kolei biegnie przepiękna ścieżka rowerowa, na której naprawdę można z ogromną przyjemnością sobie powędrować.
I ona ma być przedłużana z tego, co czytałem, że będzie dalej do Żagania chyba ciągnęła ta ścieżka.
Tak, tak. W jedną stronę miała być do Żagania, a w drugą stronę do Wolsztyna. No, tutaj w zależności od możliwości pozyskania środków będzie najprawdopodobniej właśnie przedłużana, ale myślę, że już ten istniejący odcinek też warto zobaczyć i tutaj sobie pozwiedzać.
A ta druga propozycja?
Dla mnie taką miejscowością, która jest warta właśnie zobaczenia, to jest Klenica, ponieważ ona jest związana historycznie też i z Otyniem. Miała podobnych właścicieli, ma bardzo bogatą historię. Przypomnę tylko, że figurka Matki Bożej Klenickiej znajduje się w kościele w Otyniu. Została tam przeniesiona podczas z obawy przed profanacją podczas walk ze Szwedami. Poza tym właścicielami właśnie zarówno Otynia, jak i Trzebiechowa był i zarówno Biron, jak i Dorota Tairland. Także tutaj rzeczywiście jest wiele wspólnego, ale też ciekawostką jest to, że właścicielem Trzebiechowa byli również Radziwiłłowie, ta linia berlińska. W związku z tym myślę, że wyjeżdżając z Zielonej Góry, po drodze jadąc do Sulechowa, no bo most w Ścigacicach jest jeszcze nieczynny, możemy popatrzeć na przepiękne obniżenie w stronę Odry, w okolicy właśnie Ścigacic i Górzykowa. No wiadomo, Sulechów, dalej rezerwat Sulechowa, rezerwat Radowice, przepiękny, malowniczy, Sosna Baligóra również po drodze. No i właśnie Podległusz też, w którym znajdują się groby rodziny Reuss, właścicieli przedwojennych Trzebiechowa. I tutaj też taka ciekawostka związana z Trzebiechowem, ale i z zaborem, ponieważ w Trzebiechowie mieszkała Hermina von Reuss, która następnie w wieku 20 lat wyszła za mąż za Szonajcha, Karola z zaboru, a następnie została żoną cesarza Wilhelma. Co prawda już po jego abdykacji, no ale zawsze co cesarzowa, to cesarzowa. Także mamy tutaj wiele historycznych takich wątków sięgających czasów przedwojennych, ale mamy też i atrakcje współczesne. Na przykład w Trzebiechowie znajduje się najmniejsze muzeum w województwie lubuskim. Jest to Muzeum Hebelka. Bardzo ciekawe, istniejące zaledwie
Hebelka?
Kilka lat. Proszę?
Hebelka?
Tak, tak. Takiego hebelka do heblowania mebli.
Co tam jest w eksponatach? No,
jest tam winnica na terenie prywatnym. Oczywiście można po ówczesnym poinformowaniu się zwiedzać ją. Także można nabyć sobie na przykład taką ozdobną deskę do krojenia pomidorków. Także w ogóle mamy taki właśnie szlak rzemiosła na naszym terenie. I tam wchodzą trzy takie pracownie. Jest pracownia, oprócz tego Muzeum Hebelka, jest pracownia w Drożkowie. Jest rzeźbiarz i malarka. Także którzy jest... prowadzą tą pracownię. W związku z tym jest dosyć sporo takich nowych atrakcji, bo wydaje mi się, że istotne jest to, żeby połączyć to, co było kiedyś, z teraźniejszością. Co prawda na naszym terenie wymiana tej ludności była stuprocentowa, ale wartości kulturowe
infrastruktura pozostała.
Mamy wręcz niesamowite.
No także mamy szereg propozycji. Na stronie internetowej PTTK można znaleźć dokładne informacje dotyczące takich sztandarowych szlaków, którymi państwo przemierzają. Można się zapisać albo po prostu przyjść na taką wyprawę i w najbliższy weekend właśnie spędzić interesująco. Dziękuję pani bardzo.
Oczywiście. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ w kalendarzu imprez mamy też właśnie osobliwości ziemi lubuskiej, które dwa razy w miesiącu realizujemy. Z tym, że to już się trzeba zapisywać w oddziale, ponieważ jest transport, więc już ilość osób jest niezbędna do określenia. Także życzę turystom wielu wrażeń i do zobaczenia na turystycznych szlakach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, przypomnę, była Beata Musiałowska, przewodnik turystyczny PTTK w Zielonej Górze.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Do tego miejsca tutaj z PTTK tak pieszo nie dochodzimy, tam możemy dojechać. Jest to przepiękne miejsce, największe jezioro w województwie lubuskim, Jezioro Sławskie. I jakim stanie jest, bo były przez lata informacje o tym, że nie warto było się tam kąpać, ale od kilku lat, dobrych kilku lat, ta woda w jeziorze chyba już jest coraz bardziej przejrzysta, tak?
No tak rzeczywiście jest.
Alfred Rysler.
Ten problem jeziora przede wszystkim był gdzieś około 15 lat temu, na początku tego wieku, ale potem działania takie bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne dla zlewni jeziora, budowa kanalizacji, budowa oczyszczalni nowej generacji, to wszystko spowodowało, że już od jakichś kilkunastu lat to widoczna jest poprawa stanu jeziora i jest po prostu już, powiedziałbym, dobrze, chociaż ciągle musimy uważać. Rok temu, dwa lata temu też pewne takie sprawy związane z uruchomieniem osadów dennych w jeziorze były niepokojące, ale teraz są oznaki czystej, dobrej wody.
A oprócz tego, że możemy po prostu podziwiać jezioro, poopalać się na brzegu, czy wykąpać się?
Ja zawsze uczyłem dzieci, że muszą być 3 dwudziestki, czyli musi być 20 stopni ciepło powietrze, 20 stopni ciepła woda i 20 czerwca, ale już teraz klimat się trochę ociepla, więc już na początku czerwca zaczynają się kąpiele.
A jeżeli chodzi o oprócz kąpieli, co można ciekawego zobaczyć jeszcze w Sławie i w okolicach?
No tutaj jest bardzo urozmaicony krajobraz. To jest taki młodu glacjalny w rejonie Sławy. Ten lądolud bałtycki kiedyś, przed tysiącami lat, około 20, dotarł najdalej tutaj w Polsce i potem już na południe od Sławy w zasadzie nie ma takich naturalnych jezior, jakieś pojedyncze zbiorniki. I tutaj ta grupa jezior, to ona ma taką ładną nazwę od tego dużego jeziora sławskiego, albo inaczej Sławą zwanym, po jeziorze Sławskie. Tu są ciekawe szlaki turystyczne, te między innymi wytyczone kiedyś przez PTTK. One dzisiaj funkcjonują, odnowione. Taki szlak zielony, szlak żółty wiedzie najpiękniejszymi rejonami tutaj i tego krajobrazu, tego terenu. Ale też bardzo cenne są trasy rowerowe, wytyczone głównie przez leśników. Tutaj Nadleśnictwo Sława Śląska w tej materii wytyczyło ładną ścieżkę rowerową wzdłuż Jeziora Sławskiego. Także i są mapy takie plansze, które można, na podstawie których możemy wyruszać na te szlaki, ale jeszcze takim obszarem bardzo interesującym jest Puszcza Tarnowska, która od południa otacza te nasze jezioro. Puszcza porośnięta jest w większości borem sosnowym. Tam z biologii uczyliśmy się, że sosna wydziela takie ciekawe związki, olejki eteryczne, które są bardzo korzystne dla zdrowia ludzi, i ten wilgotny na przykład klimat jeziorny, one powodują, że on staje się taki bardziej przyjazny dla ludzi. I tam w rejonie puszczy, no, wspomnieć musimy i o takiej ciekawej grupie ludzi z Jodłowy, a takich turystów, działaczy. Jest takie stowarzyszenie, oni założyli takie stowarzyszenie Letniska Jodłów. Tam jest taka interesująca osada na obrzeżach puszczy. I oni przez tą puszczę wytyczyli szereg szlaków dobrze oznakowanych. Są tam też takie wiaty, które można przeczekać, nawet zmianę pogody. I warto wyruszyć do puszczy, warto wyruszyć nad jeziora. Tam jest grupa jezior Tarnowskich. W rejonie Sławy leśnicy, już wspominałem o nich, ale jeszcze warto wspomnieć o takiej bardzo wysokiej wieży widokowej o nazwie ładnej Joanna w Świętoborze. Warto tam się wybrać też.
Żeby zobaczyć, a pałac w Sławie jest czynny, czy?
Wymienił pan pałac. No, pałac jest taką zadrą na takim dobrym jakby widoku Sławy. Jest po prostu opuszczony i w tej chwili raczej marnieje. I jest zła sytuacja odnośnie pałacu.
A sprzęt wodny można żaglówkami, kajakami, bez żadnego...
Tak, tu w rejonie Sławy na dawnym Osirze, teraz jest SCKiW, trochę zmieniają się te nazwy, wypożyczalnie kajaków można... I żaglówek w pobliskim klubie żeglarskim. Też kajaki można wypożyczyć w Radzyniu. I w sumie zachęcamy szczególnie do wypraw wodnych.
Tego roku istnieje również możliwość legalnego nocowania w lasach. Trzeba tylko dowiedzieć się o wyznaczonych do tego celu miejscach przez leśników. Takie dzikie, legalne biwaki są też w okolicach Sławy. Przypomnijmy zasady takiego nocowania.
To jest nasz największy kompleks leśny, Puszcza Tarnowska na pograniczu z Nadleśnictwem Nowa Sól. Wspólnie wyznaczyliśmy ten obszar.
Nadleśniczy Wiesław Daszkiewicz.
To jest około 1800 hektarów pomiędzy miejscowościami Siedlisko a Tarnów Jezierny.
Czyli gdziekolwiek można w tym miejscu?
Akurat Puszcza Tarnowska to jest obszar ponad 20 tysięcy hektarów, także jest wyznaczony około 10% taki obszar dopuszczony do tego programu. Mapę będziemy publikować na stronie internetowej naszej, ale też w razie czego można w kontakcie z leśniczymi miejscowymi leśnictwa Strzeszków czy Dąbrówno dowiedzieć się, w których to miejscach jest dokładnie zlokalizowana ta możliwość.
Rozumiem, że na mapach będą dane dokładnie GPS-u, żeby można się odnaleźć w tym miejscu, tak?
Postaramy się. To jest dość świeża dla nas sprawa i nie jestem w stanie tak na 100% obiecać, że aż tak precyzyjne dane będą publikowane, ale postaramy się, żeby tak było, jak pan sugeruje.
A jakie ewentualnie warunki tam są? Czyli jest dostęp do wody, czy no, atrakcyjne położenie w tym sensie, tak jak mówił właśnie nadleśniczy z nadleśnictwa w Karwin, że między drzewami można hamaki rozwieszać na przykład, żeby się położyć.
Tak właśnie jest. Cały urok polega na tym, żeby dostęp do dóbr cywilizacji był jak najbardziej ograniczony. To jest taka niszowa grupa turystów, która no, wybiera właśnie takie ekstremalne warunki. Trochę to jest na pograniczu survivalu. Dostęp do wody jest raczej odległy. Trzeba ją przynieść ze sobą. No oczywiście o prądzie nie ma mowy. Wszystko jest jak najbardziej polowe i to polega na tym właśnie, żeby każdy sobie warunki zapewnił takie do przetrwania bardziej niż do takiego komfortowego pobytu.
A dojazd, w jaki sposób można się tam znaleźć w tym miejscu?
Dojazd oczywiście samochodem w lesie poruszać się nie wolno,
no
poza wyznaczonymi drogami publicznymi. Najlepiej jest zatrzymać się we wsi najbliższej i dotrzeć tam albo pieszo, albo wziąć ze sobą rower i rowerem dojechać. Im trudniej, tym ciekawiej.
Będą miejsca wyznaczone na ogniska? Będzie to możliwe, czy nie?
Nie, to będzie niemożliwe. W lesie z zasady ognisk się nie pali. Jeżeli ktoś by chciał rozpalić ognisko, no to 100 metrów od granicy lasu jest to teoretycznie dopuszczalne, a praktycznie no, raczej tego nie przewidujemy, żeby można było rozpalać ognisko.
W tych okolicach są jeziora, to będzie jakieś takie miejsce, że będzie niedaleko do tego jeziora? Nad jeziorami nie będzie możliwe stworzenie tego typu miejsc?
No, odległość od jeziora, czy to daleko, czy blisko, jest rzeczą względną. Zależy od kondycji tego, który tam będzie chciał nocować. Natomiast nad samymi jeziorami wykluczyliśmy lokalizację tego typu przyjemności, atrakcji, ponieważ są to tereny chronione w obszarze Natura 2000 i raczej ściąganie turystów w te rejony nie jest właściwe z punktu widzenia ochrony ptaków.
To są lasy sosnowe, czy jakieś mieszane, inne?
Generalnie lasy sosnowe.
Sosnowe lasy, tak? A podłoże jest miejsce tam na postawienie namiotów, tak?
Tak, na pewno się znajdzie. To nie jest takie, powiedzmy, taki teren płaski przygotowany do rozbijania namiotu. Trzeba go sobie z lekka przygotować, oczywiście bez robienia jakiejś rewolucji w środowisku. No niemniej jednak to są obszary suche, więc ze znalezieniem takiego miejsca na rozbicie namiotu nie powinno być problemu. Bagien tam nie ma.
I w jaki sposób to trzeba się rejestrować, żeby zdobyć pozwolenie na udział w takim przedsięwzięciu, czy po prostu pojechać tam, gdzie sugeruje mapa i tam po prostu rozbić namiot?
No cały urok polega na tym, że rejestrować się nie trzeba, o ile jest to pobyt nie dłuższy niż 2 noce i nie większą grupą niż 9 osób. W tej sytuacji nie trzeba się nigdzie rejestrować, tylko trzeba zdobyć wiedzę, gdzie można nocować, zdobyć wiedzę, którą opublikujemy, gdzie są prowadzone prace leśne, żeby też tam się, że tak powiem, nie kręcić. I jeżeli spełni się te warunki, 2 noce i nie więcej niż 9 osób, to naprawdę nie trzeba nikogo nawet powiadamiać o swoim pobycie.
I rozumiem, że po sobie też nic się nie powinno pozostawiać po pobycie.
No, to już jest dla nas oczywiste, że absolutnie żadnych śladów, takich jak plastiki, czy no, śmieci, czy zniszczone jakieś, powiedzmy, elementy runa, no tego nie powinno być. Każdy, już liczę, że z takich turystów jest na tyle etycznym, że po sobie i posprząta, i zadba, żeby żadnych zniszczeń w środowisku nie było. Cały czas zakładam, że ci, którzy uprawiają bushcraft, są, że tak powiem, neutralni dla środowiska, że nie wprowadzają zamieszania, hałasu, jakiegoś rozgardiaszu, że starają się być po prostu niezauważalni.
Są wakacje, więc częściej niż zwykle przemieszczamy się samochodami przez tereny leśne, a zwierzęta nie zawsze są ostrożne i czasami wybiegają nagle na drogę i tu dochodzi do wypadku. Co wówczas robić?
W momencie, kiedy przejeżdżamy przez tereny leśne, musimy jak gdyby mieć w głowie, jako kierowcy, świadomość tego, że oprócz nas w tym terenie przebywa dzika zwierzyna.
Wojciech Grochala, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze.
Dzika zwierzyna zachowuje się w sposób właściwie taki niekontrolowany, często przepłoszona, ale może i nieprzepłoszona, często próbując przedostać się swoimi jakimiś ciągami ekologicznymi na drugą stronę drogi, może wtargnąć nagle na drogę. I takich zdarzeń jest dosyć dużo. Niestety również te zdarzenia powodują śmierć kierowców, śmierć pasażerów, szczególnie jeżeli to jest uderzenie właśnie w jakieś duże zwierzę typu właśnie jeleń, łoś, ale i dzik. Musimy mieć świadomość, że gdyby dzik jest, ma dużą, zwartą budowę ciała na krótkich nogach, w związku z powyższym uderzenie w takie większe zwierzę około 50-60 kg, to jest uderzenie tak jak w kamień, czy no wręcz w jakąś taką stałą przeszkodę. I tu dochodzi do zdarzeń tragicznych. Bardzo ciężko na ogół ludzie po tych wypadkach przechodzą rekonwalescencję. Także to są bardzo trudne zdarzenia. Ale musimy mieć również świadomość tego, że nie tylko duże zwierzęta, ale często drobny, nawet lis czy zając wyskakując na drogę, może spowodować, że kierowca, chcąc ratować się ucieczką, żeby nie uderzyć to zwierzę, może zjechać gdzieś na pobocze i uderzyć w drzewo i też może dojść do jakichś dramatycznych zdarzeń. Więc tutaj duża prośba do Państwa, że jeżeli już podróżujemy, szczególnie przez tereny leśne, to żeby mieć o tym świadomości również to, że nie jesteśmy sami, że może w każdej chwili nam w sposób nie taki niespodziewany wtargnąć jakieś dzikie zwierzę na drogę i może dojść do tragedii. To jest ważne w nocy, bo zwierzęta mają aktywność nocną. Sam często jeżdżę tutaj z trójką nocą i widzę, że daje się, że jest pusto, można jechać dosyć szybko, ale musimy mieć to ciągle w głowie, że właśnie zwierzyna wychodzi, żeruje na poboczach dróg i może stanowić dla nas realne zagrożenie.
Co w takiej sytuacji robić, jeżeli uderzymy w zwierzę i rzeczywiście jest to takie uderzenie, że nam krzywda się nie stała, ale zwierzęciu się stała krzywda. Czy mamy mu w jakikolwiek sposób pomagać z drogi?
Najlepiej nie, bo nie jesteśmy przygotowani. Wtedy trzeba zawiadomić służby tutaj.
Czyli na 112 zadzwonić.
Tak, bo my jesteśmy nieprzygotowani, a zwierzę potrącone może być agresywne, także tutaj może jeszcze spowodować, że będziemy jeszcze mieli większe kłopoty, bo możemy, nam się może w pierwszym momencie, w momencie wypadku nic nie zdarzyć, ale potem możemy być zaatakowani przez zwierzę, które się broni, bo ono zawsze człowieka respektuje, ma zawsze poczucie zagrożenia ze strony człowieka, więc ta adrenalina może w nim zadziałać, może nas zaatakować i może nawet właśnie też doprowadzić albo pokaleczenia, albo nawet i śmierci. Także lepiej nie podejmować samemu żadnych interwencji.
A jeżeli chodzi o odszkodowania, to kto ponosi odpowiedzialność?
Tutaj jeśli chodzi, to jest dosyć skomplikowana sprawa. To znaczy tutaj wiadomo, że jesteśmy ubezpieczeni. Wszyscy, którzy mają autokaskad, nie mają problemu, bo tutaj jak gdyby w tym momencie
korzystamy z tego ubezpieczenia.
Natomiast większy kłopot jest, jeżeli nie mamy autokasku, no to tutaj jak gdyby właściciel drogi ponosi odpowiedzialność i tutaj jest to dosyć skomplikowane prawnie, bo również z tego powodu, że jak gdyby ustawowo z ustawy o prawo łowieckie wynika, że zwierzyna w stanie wolnym jest własnością Skarbu Państwa. I tutaj można też pozywać Skarb Państwa, ale to jeżeli się przemieszczamy przez tereny leśne i wcześniej były gdzieś ustawione znaki drogowe, uwaga, zwierzyna leśna, to praktycznie nie mamy szans na odzyskanie żadnych tutaj ubezpieczenia.
Także to jest, trzeba jechać wolniej i ostrożnie po prostu.
Trzeba mieć jak gdyby świadomość tego, że jadąc przez las zawsze może się zdarzyć, że wyskoczy nam jakieś zwierzę na drogę.
Ale to zwierzę nas słyszy z daleka, co jesteśmy tak już ucywilizowani, że zwierzęta traktują to jako szum natury?
To jest tak, że zwierzęta w momencie, kiedy jedziemy i mamy włączone światła, często są oszołomione.
Tym blaskiem,
tak? Tak, tak. I one jak gdyby nie wiedzą, w którą stronę, one widzą zbliżający się pojazd, ale jak gdyby nie wiedzą, w którą stronę mają się przemieścić i mogą zamiast w stronę do lasu, to jednak wejść na drogę.
Także uważajmy w czasie naszych wakacyjnych wypraw. Miłego dnia, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.